Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Dobrze Was, kochani, widzieć. Widzieć Wasz uśmiech, Wasze twarze, super. Chcę mówić dzisiaj o odwadze, kontynuować ten temat, dlatego że cały rok chcemy poświęcić na to, żeby budować naszą odwagę. Odwagę do rzeczy, które może nie są łatwe i popularne, ale odwagę, co to dzisiaj, jakby w czym dzisiaj potrzebujemy odwagi? Myślę, że potrzebujemy odwagi w tym, kiedy toczymy bój o wartości. Potrzebujemy odwagi w tym, żeby przyznawać się publicznie do Chrystusa. Potrzebujemy odwagi w tym, żeby przechodzić w taki sposób pełen takiego, wiecie, pełen mocy w Bogu przez sytuacje, które może nie są łatwe. Może jest kwestia tego, żeby stanąć przy kimś, kogo wszyscy już opuścili. I to jest odważne. Odważne jest to, kiedy stajesz w swojej szkole i mówisz, pewnych rzeczy nie będę robić. Odważne jest to, kiedy twojej pracy na przerwie wszyscy zaglądają do komórki, a ty podchodzisz do kolegi i pytasz się, co u niego. To jest odważne, dlatego że to jest wbrew temu, co jest takie naturalne, co jest takie proste. I tych przykładów będziemy mnożyć, ale ja chcę dzisiaj powiedzieć o tym, jak w ogóle budować takie środowisko odwagi, co możemy, jak możemy wejść w to miejsce i zrozumieć, na czym też odwaga jest zbudowana, gdzie jest jej źródło. I chciałbym, żebyśmy przeczytali Księgę Powtórzonego Prawa, to jest Stary Testament, rozdział 20 tej księgi i przeczytamy pierwsze 9 wierszy. Gotowi? Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany, wojsko liczniejsze od ciebie, to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan, twój Bóg, ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. A gdy będziesz przygotowywać się do bitwy, wystąpi kapłan i przemówi do wojska, powie, słuchaj Izraelu, dziś wyruszycie do bitwy przeciw waszym wrogom. Nie będziecie chwiejni, nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni, ani nie drżyjcie przed nimi. Jest z wami Pan, wasz Bóg. On po waszej stronie będzie walczył z waszymi wrogami, aby wam dać zwycięstwo. Następnie przemówią do wojska przełożeni. Ten, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie poświęcił go ktoś inny. Podobnie, kto zasadził winnicę, a jeszcze z niej nie korzystał, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie korzystał z niej ktoś inny. Także ten, kto zaręczył się z kobietą, lecz jeszcze jej nie pojął, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i jego wybranki nie pojął ktoś inny. Ponadto niech przełożeni przemówią do wojska tak, kto się boi, komu brak odwagi, niech wraca z powrotem do domu. Niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma. Bardzo trudny fragment. Trudny szczególnie w dzisiejszym kontekście. Dlatego, że jak w ogóle mamy współcześnie rozumieć taki fragment, kiedy mamy do czynienia z okrucieństwem wojny? Przecież powiedzenie dzisiaj, że Bóg stoi po jakiejś ze stron, to jest niedorzeczność. I musimy rozumieć jedną rzecz, że kiedy mamy taki fragment w Starym Testamencie, potrzebujemy go na niego spojrzeć oczami Jezusa i oczami Nowego Testamentu. Potrzebujemy zrozumieć i zastosować ten fragment w naszym kontekście, widząc to, czego uczył Jezus i czego uczyli apostołowie, jak widzi tą sprawę też Nowy Testament. Innymi słowy, my nie odrzucamy Starego Testamentu, ale nie zatrzymujemy się w miejscu Starego Testamentu, dlatego że mamy perspektywę Nowego Testamentu, a perspektywa Nowego Testamentu mówi kilka rzeczy. Drugi list do Koryntian, szybko zacytuję, 10 rozdział, wiersz 3 i 4, bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy według ciała. Narzędzia naszej walki nie są cielesne, a jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. Nimi też burzymy wrogie zamiary. Efezjan 6, 12. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału, czyli przeciwko ludziom. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokości nieba. To nie ludzie są naszymi wrogami, ale zło, które inspiruje ludzi. Ten, który stoi, ten duch, który stoi, by inspirować do zła, to jest nasz odwieczny wróg. Tak widzi to Nowy Testament, tak widzi to Jezus. I myślę, że tą perspektywę musimy mocno trzymać, żeby zrozumieć ten fragment, w odpowiednich kategoriach go zastosować. Ja naprawdę nie wierzę w to, że Bóg jest, kiedy jest wojna, jest po jednej ze stron. Naprawdę w to nie wierzę. Wierzę w jedno, że dzisiaj naszym wrogiem jest ten, który nam przeszkadza, który jest wrogiem naszej duszy. Diabeł, szatan, ten, którego Biblia nazywa, że jest naszym wrogiem i on tak naprawdę zatrzymuje nas i ogranicza. I kiedy mówimy o walce, kiedy mówimy też w tym kontekście o odwadze, to musimy to mieć ciągle na uwadze, że my nie walczymy z krwią i ciałem. I pierwszy werset. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie i rydwany. W naszych duchowym życiu, w naszych mentalnych i duchowych potyczkach, walkach, bitwach, możemy błędnie myśleć, że jesteśmy skazani na porażkę, bo nie mamy wystarczających zasobów. Bo myślimy sobie, ten, który jest naszym przeciwnikiem, ma więcej narzędzi, by nas kusić, narzędzi, by nas niszczyć, narzędzi, by spowodować, że schowamy się gdzieś po prostu za kotarą i nie będziemy zdolni do walki. I tocząc tego rodzaju potyczki duchowe i takie mentalne, możemy się za bardzo skupić na tym, czego nie mamy. Możemy podnosić tylko to, gdzie mamy deficyty. I możesz myśleć o swojej przyszłości w taki bardzo negatywny sposób, bo nie masz wielkiego zaplecza, bo nie masz zasobów czy zdolności, na przykład w edukacji albo finansów. Czujesz się niepewny, nieśmiały z tego powodu, kiedy myślisz o swojej przyszłości czy teraźniejszości i tracisz cel sprzed oczu. Mówię o tym na początku, by to zaznaczyć, bo odwaga, o której będziemy głośno mówić i głośno o niej głosić, ona to jest odwaga, która nie leży w naszych naturalnych zdolnościach. To nie jest odwaga, która dotyczy tylko grona ludzi, którzy z natury są odważni. Chcę to bardzo mocno powiedzieć, dlatego że wierzę, że odwaga, o której Boże Słowo mówi, to jest odwaga, która może dotyczyć absolutnie każdego. Bo jej źródłem jest Bóg, a nie my sami. Nie nasza zdolność, nie nasze zasoby, nie nasze zdolności. Nie mówimy o odwadze zamkniętej tylko do elity, która jest zdolna do odważnych i ryzykownych decyzji. I może myślisz, diabeł zamyka mi perspektywę. Czy jakbym miał przymknięte drzwi. Coś się dzieje takiego, że nie daję rady. Moje marzenia gasną, oddalają się. Nie jestem w stanie w nie śmiało wejść. Jestem przygaszony, przygnieciony, sfrustrowany. Może tak się właśnie czujesz. Ale chcę powiedzieć, bitwa nie toczy się o to, żeby mieć tylko większe czy wystarczające zasoby. Bitwa się nie o to toczy. Druga rzecz, kolejny werset. i zobaczysz konie i rydwany, tak, a potem jest napisane, czy wojsko liczniejsze od ciebie. Bitwa też się nie toczy o to, kto jest liczniejszy. Czasami może nam się wydawać, że prowadzimy nasze walki całkowicie sami. Że jesteś w tym osamotniony, życie na ciebie napiera, twój wróg kładzie kolejne kłody pod twoje nogi i robi to z każdej strony i masz poczucie, że to się dzieje seryjnie. Wyzwania w pracy, w szkole, w domu, w relacjach, w rodzinie, zmagania ze zdrowiem, z finansami. Myślisz i czujesz, że to wojsko, które na mnie napiera, jest zbyt liczne. I w tym właśnie momencie Bóg chce powiedzieć, nie bój się. To jest kluczowe słowo, nie bój się. Nie bój się, gdyż z tobą Pan, twój Bóg. To nie jest tylko kwestia, że mamy się nie bać, ale gwarancją tego jest to, że jest Pan. Że jest z tobą Pan. Co więcej, to jest twój Bóg. To nie jest tylko Bóg Zośki z trzeciego piętra na twoim osiedlu, w swoim bloku, ale to jest twój Bóg. Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, że On jest twoim Bogiem. Że Pan, w którego wierzysz, jest twoim Panem, twoim Bogiem. I są tu właśnie te dwie rzeczy. Więź, która łączy człowieka z Bogiem, jest źródłem odwagi. Po drugie, Pan, który jest tobą, to twój Bóg. Że to jest coś osobistego, coś intymnego. Nie chodzi wcale o umniejszanie tych przysłowiowych koni i rydwanów. Nie chodzi o umniejszanie tej liczby, tego wojska, ale opieranie się na tym, jak wielki jest Bóg. To jest wielki Bóg, który jest twoim Bogiem. I to przekonanie, jakie niesiesz o tym, kim On jest, może spowodować, że twój strach będzie mniejszy. Że Bóg, który wkracza do naszego życia jako potężny, jako wielki, może rozstrzygać tak naprawdę sprawy. Może sprawić, że rzeczy zaczynają nabierać zupełnie innego wymiaru i zaczynają być zmieniane z uwagi na to, czy z powodu tego, kim On jest. I jak bardzo Jemu ufamy, jak bardzo Jemu wierzymy. Odważni ludzie to dlatego są odważni, że honorują Boga z powodu tego, kim On jest, potrafią umieścić tą perspektywę w swoim życiu, kiedy napotykają wyzwania. Mówią, to jest wyzwanie, nie wykluczam tego, ale mój Bóg jest większy niż to wyzwanie. Mój Bóg jest większy niż mój strach, który temu towarzyszy. Bo bitwa toczy się o to, kto jest z tobą. Bitwa nie toczy się o to, czy masz wystarczające zasoby. Bitwa nie toczy się o to, kto jest liczniejszy, ale bitwa się toczy o to, kto jest z tobą. To jest fundamentalne. Przeglądając, słuchajcie, wiele miejsc Pisma Świętego mówiących o odwadze i zawsze odwaga była łączona ze strachem czy albo z pokonywaniem strachu, ale też zawsze jest łączona z tym, że Bóg jest z nami. W tym momencie. Nie bez powodu to nie jest po prostu oddzielone. Dlatego, że my w Kościele nie budujemy tylko takich, wiecie, powiem, gerojów, albo takich, wiecie, supermenów, superwomenki, ale my budujemy ludzi, którzy potrafią zaufać Bogu i honorować Go, to jaki On jest wielki w naszym strachu, w naszym boju, w tym, w czym się zmagamy. Przypomnę, mówimy o zdolności do niedobywania odważnym przez to, co jest naturalne w nas, ale o zdolności podejmowania ryzyka przez to, kim On jest. Bóg. Ten, który jest większy niż nasz strach. I tutaj zadaję sobie pytania. W czym mam być odważny? Jak to może wyglądać? Na przykład, kiedy ostatnio modliłem się o uzdrowienie kogoś, wierząc Bogu? Kiedy ostatnio prosiłem o słowo prorocze dla kogoś, żeby kogoś podźwignąć, zbudować, zachęcić? Kiedy modliłem się o to, by ktoś został napełniony Duchem Świętym? kiedy otworzyłem usta, by w pełni przekazać Ewangelię. Kiedy po prostu modliłem się o kogoś od razu, gdy w mojej głowie pojawiło się jego imię. To są ważne pytania, bo kiedy myślę o chrześcijaństwie, to one dotyczą też tych wymiarów. Tam jest moja odwaga potrzebna. W tym jest potrzeba odważnych chrześcijan, którzy staną w miejscu i powiedzą, gdzie jest nadzieja. Że Bóg jest osobą, która kocha. Bóg jest osobą, z którą można połączyć swoje życie i nabrać otuchy, nabrać odwagi, nabrać sensu dla swojego życia. Dalej jest mowa o tym, gdy z tobą Pan, twój Bóg, ten, i tu jest napisane, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Innymi słowy, walka czy bitwa toczy się o to, żeby zawsze pamiętać o cudach, których Pan dokonał. To jest to, co potrzebujemy zawsze przywoływać, kiedy napotykamy wyzwanie i kiedy modlimy się o odwagę, potrzebujemy natychmiast w tym samym momencie zwrócić się do naszych szarych komórek i poszukać sytuacji, gdzie Bóg nas przeprowadził przez niemożliwe rzeczy. Niemożliwe dla nas, ale możliwe dla Niego. Każdy z nas może mieć takie historie w swoim życiu, kiedy zobaczysz Boga, który dokonał cudów. Dlatego, że nasza wiara w Boga, jej towarzyszy też to, że oglądamy Boga, który jest Bogiem cudów. Wierzymy w Boga, który jest Bogiem cudów. Nie wierzymy tylko w nieporuszającą się istotę gdzieś na chmurce, daleko stąd, ale wierzymy w Boga, który jest realny, który przychodzi nam z pomocą w sytuacjach, które nas przerażają i przerastają. On jest tym, który przychodzi nam w sukurs, przychodzi nam z pomocą. Dlatego ten, który wywiódł z ziemi egipskiej, gdy stajesz przed wyzwaniami, których się boisz, pomyśl szybko o cudach, jakich dokonał Bóg. Niech to będzie taka twoja reakcja na wyzwanie. Dalej jest napisane, gdy będziecie przygotowywać się do bitwy, wystąpi kapłan i przemówi do wojska, powie, słuchaj Izraelu, dziś wyruszycie do bitwy przeciw waszym wrogom. Nie bądźcie chwiejni, nie bójcie się, nie bądźcie przerażeni, ani nie drżyjcie przed nimi. Jest z wami Pan, wasz Bóg. Znowu powtórka. On po waszej stronie będzie walczył z waszymi wrogami, aby wam dać zwycięstwo. Widzicie, to była rola duchowych przywódców w tamtym czasie i jest dzisiaj taka sama, by przynosić zachętę, by zachęcać Boży lud. Wszyscy potrzebujemy zachęty od tych, którzy przy nas staną. Ty i ja potrzebujemy przyjaciół, którzy powiedzą nam, gdzie jest źródło naszej mocy i pomocy. Każda wspólnota, każdy człowiek potrzebuje umocnienia, zbudowania, zachęty, wsparcia. Dlatego, że każda wspólnota i każdy człowiek z osobna, który stara się oddzielić, zignorować Boga i Jego pomoc, tak naprawdę oddziela się od największego źródła swojej pomocy, jaką jest ręka Boża, która przychodzi, by pomóc. Największym źródłem inspiracji, które dają nam odwagę, tak niezbędną, by sięgnąć po zwycięstwo, są Boże obietnice. Zapisane w tej księdze, w Biblii, w Piśmie Świętym. Słowo Boże daje nam spokój i pewność w Bogu, ponieważ ono na każdej stronie zapewnia nas o tym, że Chrystus jest przy nas. Ono na każdej stronie mówi nam o tym, że Bóg daje nam gwarancję swojej obecności. Problemem człowieka nie jest to, że opuszcza go Bóg, tylko to, że człowiek opuszcza Boga. Bóg się od nas nie odwraca, ale problemem moim często jest to, że ja mogę odwrócić się od Boga. Ale Bóg zawsze jest zwrócony w naszym kierunku. Bo cała Ewangelia o tym świadczy, cała dobra nowina na tym polega, że Bóg zwraca się do człowieka. Że Bóg zrobił absolutnie wszystko, żeby przynieść zbawienie. I zapłacił za to cenę, największą. Potrzebujemy duchowego przywództwa. Potrzebujemy ludzi, którzy nam to powiedzą. Nie bój się. Nie lękaj się. Żeby się nie chwiać, nie bać, nie być przerażonym i nie drżeć, potrzebuję otaczać się ludźmi każdego dnia, którzy przynoszą zachętę do mojego życia. I dlatego potrzebujemy Kościoła. Dlatego potrzebujemy przynależności do Kościoła. Kościół, do którego przynależę, jest dla mnie tak istotny, tak ważny, żebym nie poradził sobie bez was. Wy sobie może myślicie, jestem pastorem, to powinienem być osobą, która żyje z Bogiem, ale chcę powiedzieć, w każdym momencie swojego życia przekonałem się o tym, jak ważny jest Kościół. W największych trudnościach i kryzysach i wyzwaniach bardzo potrzebujemy siebie. Bardzo potrzebujemy Kościoła. Dalej jest mowa o potrzebie porządku w kilku kluczowych sferach, które przynoszą zwycięstwo. Tu jest napisane, gdy będziecie przygotowywać, następnie przemówią do wojska przyłożeni. Ten, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie poświęcił go ktoś inny. Słuchajcie, w tym święceniu domu nie chodzi o to, że ktoś ma pokropić kropidłem i wodą święconą. Muszę to wyraźnie powiedzieć. Dlatego, że w poświęceniu domu chodzi o to, że dom jest powierzony Bogu. Że nasze relacje, nasza rodzina razem służy Bogu. Że jesteśmy poświęceni Bogu. Że oddajemy swoje życie Bogu i że jesteśmy w tym razem. Poświęcony dom to nie taki dom, gdzie w domu jest inne życie, w kościele jest inne życie, w pracy jest inne życie. Dom, o którym tutaj jest mowa, poświęcony Bogu, to taki dom, gdzie ludzie, jego domownicy, ci, którzy tworzą ten dom, żyją po prostu z Bogiem. Widzą, że tam jest źródło. Ten, kto zbudował nowy dom, a jeszcze go nie poświęcił, niech wraca z powrotem, jest napisane. Dom, wiecie, Nowy Testament, nauka Jezusa, to, co głosił Jezus, on wyraźnie mówił, że dom zbudowany na skalę, którą on sam jest, przetrwa każdy huragan, każdy sztorm i każdą nawałnicę i każdą powódź. Dlatego, że ludzie, którzy żyją w swoim domu, wiedząc, kto jest Bogiem tego domu, kto jest Panem tego domu, wiedzą, że tam jest źródło. I są pewni i odważni w swoim duchowym życiu nie z powodu tego, że po prostu tacy są z natury, ale dlatego, że nauczyli się uzależniać swoje życie od Chrystusa, który jest skałą. Pan Jezus powiedział, każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł ulewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Z drugiej strony, ja sam wiem, co dzieje się, kiedy w domu jest chaos. Jeśli w domu jest chaos, trudno wtedy mówić nawet o możliwości odważnego życia. Pamiętam, jak zostawiliśmy, chyba to był sierpień, wujka w domu z Boguszem. Pojechaliśmy na spotkanie z dwiema fantastycznymi osobami z naszego kościoła, by omawiać odważne i ważne rzeczy. I nagle Bogusz dzwoni i mówi, tato, mamo, z Wujkiem jest coraz gorzej. Musieliśmy te dwie fantastyczne osoby przeprosić. Nawet nie zaczęliśmy rozmowy, a już nasze głowy były pogrążone w tym, co dzieje się w domu. Wróciliśmy do domu, a tam faktycznie ja wujka pod pachy, Bogusz za nogi do samochodu i na SOR. Nieprzespana noc na SOR-ze, dopiero wtedy zaczął się chaos. I tak to trwało tygodniami. I ja wiem, co to znaczy chaos i wiem, co chaos może uczynić jako taką niezdolność do tego, żeby podejmować odważne decyzje. bo jesteś zaaferowany, zajęty tym, żeby jakoś ogarnąć ten cały chaos. Ale chcę ci powiedzieć, cokolwiek się dzieje, pamiętaj, że taki chaos to jest tylko sezon. A poświęcenie swojego domu Panu jest na zawsze. To nie jest na chwilę, to jest na zawsze, na całe nasze życie. I możemy przechodzić różne takie, wiecie, potyczki, ale jedno jest pewne, poświęcony dom Panu przetrwa. Dalej jest mowa o tym, podobnie kto zasadził winnicę, jeszcze z niej nie korzystał, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i nie korzystał z niej ktoś inny. Satysfakcja owoców. Czy jesteś usatysfakcjonowany owocem, jakie przynosi twoje życie? Wiecie, kluczem czy sposobem na to, jak przynosić owoce, jest zakorzenienie naszego życia w Chrystusie. Tak widzi to Nowy Testament. Pan Jezus o tym uczył. Mówi, ja jestem winoroślą, wypędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc. I dalej Pan Jezus mówi, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Satysfakcja naszego owocu jest w tym, by mieć więź z Chrystusem. Więź, która jest pełna takich właściwych soków, które pochodzą. Tak jak drzewo, które potrzebuje, aby się rozrosnąć, rozkwitnąć, potrzebuje soków aż od korzenia. Tak samo nasze życie potrzebuje być połączone z Chrystusem. Twoje i moje życie rozkwita, gdy mamy więź z Chrystusem. Jego wola przemienia naszą wolę. Jego myśli przenikają nasze myśli. Jego pragnienia z czasem stają się naszymi pragnieniami, bo mamy połączenie z Chrystusem. On przynosi owoce, gdy jesteśmy zakorzenieni w Nim. On daje wzrost w swoim życiu. I jeżeli jeszcze nie jesteś w takiej osobistej relacji z Chrystusem albo połączony z Nim, może słuchasz nas też na podcaście, to chcę się też do Ciebie zwrócić. To jest moment, kiedy możesz zaprosić Chrystusa do swojego życia i powiedzieć, Boże, chcę przynosić owoce w moim życiu, ale potrzebuję dzisiaj być połączony z Tobą. Chcę się zwrócić do Ciebie. Wiem, że umarłeś na krzyżu za mnie i zmartwychwstałeś. Tyle razy o tym słyszałem. Ale dzisiaj potrzebuję uwierzyć w to, że moje życie i to, że mogę przynosić owoce, jest zależne od połączenia z Tobą. I dlatego powierzam swoje życie Tobie. Możesz to teraz zrobić. Ja się teraz będę modlił. Lubię czasami kazanie przerywać modlitwą, bo to jest ważna modlitwa. To nie jest końcowa modlitwa, ale to jest ważna modlitwa, bo już teraz możesz doświadczyć życiodajnej relacji z Chrystusem. Panie, dziękuję Ci za to, że umarłeś na krzyżu za mnie. Panie, dziękuję Ci za to, że zrobiłeś wszystko, aby moje życie dzisiaj nabrało zupełnie innego wymiaru. Chcę dzisiaj połączyć swoje życie z Tobą. Chcę, żeby moje życie bardziej przypominało to, co Ciebie chwali, co powoduje, że moje życie nie jest takim zmaganiem tylko i czymś, co zatrzymuje mnie. Panie, chcę dzisiaj zostawić moje grzechy i chcę dzisiaj powierzyć swoje życie Tobie. I chcę dzisiaj doświadczyć, Panie, nowego życia zbudowanego na relacji, na więzi z Tobą. Nie chcę już chodzić sam. Nie chcę być oderwany od Ciebie, ale chcę być połączony z Tobą. Przyjmij mnie. Chcę rozkwitać z powodu Ciebie, dla moich bliskich, dla mojego otoczenia. Chcę być innym człowiekiem. Panie, dziękuję Ci za to zaproszenie i dzisiaj oddaję swoje życie Tobie i zapraszam Cię do mojego życia. Amen. Jeżeli to zrobiłeś, zrobiłaś, to wiedz, że jesteś nową osobą. Że zaczynasz swój start z Chrystusem. I będzie nam niezmiernie miło poznać Twoje życie, zachęcić Cię, umocnić Twoje życie. Ja będę się modlił tutaj po tej części kazania z osobami, które dzisiaj może zwróciły się do Chrystusa. Ale chcę powiedzieć jeszcze o czymś ważnym, co następuje później. Tu jest napisane, także ten, kto zaręczył się z kobietą, lecz jeszcze jej nie pojął, niech wraca z powrotem do domu, aby nie zginął w bitwie i jego wybranki nie pojął ktoś inny. Matrymonialne zobowiązanie. Tak to nazwałem. Kobieta, która jest zaręczona z mężczyzną, jest w Biblii symbolem Kościoła. Kościół jest przyrównany do panny, którą poślubia Chrystus. Dlatego bycie zaręczonym oznacza przynależność do Kościoła. Jeszcze wracam do tego tematu i chcę go rozwinąć, bo to jest ważne. Bóg nie chce, abyśmy toczyli nasze boje sami. W izolacji, bez wsparcia duchowej rodziny, czyli Kościoła. I słuchajcie, wróg naszych dusz zrobi wszystko, by oddzielić człowieka od Kościoła. Bo wie, że człowiek zdany sam na siebie po prostu przegrywa swoje bitwy. Ale Kościół, który obejmuje ludzi i ludzie, którzy są włączeni do Kościoła, przynależą do Kościoła, nie prowadzą swoich zmagań, swoich bitew sami. Nehemiasz rozumiał siłę rodziny w budowie murów Jerozolimy, które miały zapewnić im bezpieczeństwo. I poprosił wszystkich, by połączyli się w grupy, by budowali całymi rodzinami, rodzina przy rodzinie, mąż z żoną, córka i syn z rodzicami, rodzice ze swoimi dziećmi. Bo rozumiał tą siłę rodziny. Stawali razem, jedna rodzina przy drugiej. Dlatego, że armia Boża jest niezwyciężona, gdy walczy razem jako Boża rodzina, jako Kościół. Nie pozwól na utratę tej więzi. Nie pozwól sobie odpuścić jednej niedzieli, potem kolejnej. Po prostu wiem jedno, że każda mała grupa, każde spotkanie Kościoła, nawet to, kiedy nawet nieformalnie spotykamy się jeden na jeden w różnych miejscach, spotykając się, nie wiem, w Rivierze albo gdzieś na ulicy, kiedy możemy coś miłego sobie powiedzieć, uśmiechnąć się do siebie, zapytać, co u ciebie, jak mogę ci pomóc, jak mogę cię wesprzeć, to dodaje nam siły. Jeśli mnie teraz słuchasz na podcaście, zapraszam Cię tutaj, nie czekaj, nie zwlekaj. Następna niedziela to może być Twój pierwszy raz, kiedy przyłączysz się do swojego duchowego domu. Czekamy na Ciebie, robimy wszystko, żeby to był Twój duchowy dom. I po czwarte, słuchajcie, dbałość o to, by nie następowała dominacja strachu. Tu jest napisane tak, kto się boi, komu brak odwagi, niech wraca z powrotem do domu. Niech nie odbiera odwagi swoim braciom, skoro sam jej nie ma. Kto się bał, miał wracać do domu. Dlaczego? Jak myślicie? Dlatego, że strach jest zaraźliwy. 10 bojaźliwych szpiegów sprawiło, że cały lud Izraela bał się swoich wrogów. I zapomniał o mocy Bożej. To ważne, czym zarażamy innych. Możemy zarazić grypą, ale możemy też przynosić wiarę, możemy przynosić pasję. Możemy zarazić miłością, odwagą albo strachem, niewiarą, sceptycyzmem, negatywizmem, frustracjami. Czasami jesteśmy w takim stanie, słuchajcie, że przydałaby nam się kwarantanna. Wiem, jak ja jestem nabuzowany, to nie dotykaj mnie. Taka jest pierwsza moje słowa. Na szczęście Bóg potrafi się nami zająć, kochani. Wiele razy widziałem, jak te nabuzowane emocje, te frustracje gasły i cichły, kiedy przychodziła Boża obecność. Kiedy Bóg zaczynał działać, kiedy Bóg zaczynał przychodzić do naszego życia i coś zaczynało pękać, coś, co było twarde w naszym sercu, zaczyna pękać. I zaczynamy inaczej odczuwać, inaczej doświadczać, inaczej się zachowywać. Z innej strony, na pewno kiedyś spotkaliśmy osoby lub spotykamy, które nawet jeśli nie masz żadnych powodów, żeby się bać, one ci znajdą powody. Zazwyczaj to są ludzie, którzy sami żyją w ciągłym lęku. Uważaj, bo strach się udziela. Bardzo chcę, byśmy byli odważni, kochani. Proszę, wstańcie. Bardzo chcę, byśmy byli odważni, żyli i działali odważnie w Bogu. I w Kościele nie tworzymy super ludzi. Nie mamy takiej mocy ani takich kompetencji. I nawet nie o to chodzi. Ale wszyscy możemy uczyć się, jak przebywać w Bożej obecności, która jest ponadnaturalna. Możemy być napełniani Duchem Świętym, który czyni rzeczy ponadnaturalne i chce nas użyć w sposób ponadnaturalny. Tak, naturalnych ludzi w ponadnaturalny sposób. Bo taki jest Duch Święty. Nasza odwaga, chcę to na koniec wyraźnie powiedzieć, nasza odwaga jest w Nim, by być w nas, a nie w nas bez Niego. To jest kluczowe i chciałbym, żebyśmy zapamiętali to zdanie, powiem to jeszcze raz. Nasza odwaga jest w Nim, by być w nas, a nie w nas bez Niego. Nie jestem zdolny do odważnych decyzji bez Niego. W Nim tak, ale bez Niego nie. Bój nie toczy się o lepsze, większe, liczniejsze zasoby, które uczynią nas odważnymi, ale o to, kim On jest. I kim my jesteśmy w Nim. Z Nim. Panie, uwielbiam Ciebie za to. Dołączcie się do tej modlitwy. Podziękujmy Jezusowi za to, że jest z nami. Że On dzisiaj chce wnieść odwagę do Twojego życia. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś przy nas. Panie, dziękuję Ci za to, że otaczasz nas swoją mocą i swoją pomocą. Panie, dziękuję Ci za to, że uzdalniasz nas do odważnych decyzji. Dziękuję Ci, Panie, za to, że z Tobą możemy ryzykować, nawet jeżeli sami nie czujemy się zdolni do tego. Panie, dziękuję Ci za to, że to nie jest kwestia naszych naturalnych zdolności, to nie jest kwestia naszej osobowości, że jesteśmy tacy ekstrawertyczni. Panie, dziękuję Ci za to, że to jest też słowo, które chcesz dać tym, którzy są bardziej introwertyczni, bo to nie ma naprawdę znaczenia, dlatego że nasza odwaga, jej źródło jest w Tobie, Panie. I za to Ci oddaję chwałę, Ciebie uwielbiam i wywyższam. I teraz będziemy, kochani, śpiewać Bogu za to, kim On jest. Uwielbiać Go, wywyższać Go, bo to jest Ten, który jest przy Tobie w każdym momencie Twojego życia. Bez względu na to, jak się czujesz, bez względu na to, co przeżywasz, bez względu na to, jaka stoi historia za tobą, On tworzy historię, w której czyni cię odważnym człowiekiem, odważną osobą, zdolną do tego, by przynosić Boże przemiany w świecie, w którym żyjemy, bo taki On jest. Bóg, Jezus Chrystus, Pan Panów, Król Królów, Ten, który jest z nami. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.